Teraz nie o kukułce będziemy opowiadać, chociaż kukułki to popularne kiedyś cukierki były i zawierały płyny, których nie wolno dzieciom się nie podawało, a teraz będzie o diecie dla seniorów, a nie o diecie dla dzieci. Tak, Anna jest. Rębas i nasz gość.
Witamy, dzień dobry, pani doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska.
Dzień dobry, witam.
Dzisiaj z nami, przed wejściem na antenę, opowiedzieliśmy sobie tutaj we trójkę kilka ciekawych dowcipów. Bardzo mi się podobał ten z imieniem. Pani doktor, zanim zajrzymy do lodówki seniora, mogłaby pani troszeczkę o tym dowcipie jeszcze raz?
Nie wiem, czy wypada.
Nie, bo proszę państwa, wiemy, że rozmawiamy o trzeciej dekadzie życia. Wiemy o tym, że często zdarza nam się zapominać w tym wieku, często zaczynamy zapominać swoich imion i właśnie tego dotyczy ten dowcip.
Pani... Właśnie siedzą dwie przyjaciółki w wieku dorodnym, o tak powiem, rozmawiają przy kawie, przy stoliku i nagle jedna z nich pyta tę drugą: słuchaj, a jak w zasadzie ty masz na imię? No i ta druga taka skonsternowana siedzi i tak myśli i tak: słuchaj, a pilnie jest ci to potrzebne?
Dokładnie. My swoje imiona na razie pamiętamy. Pani doktor Dagmara jest dzisiaj z nami i tak jak obiecałyśmy, będziemy opowiadać o tym, co senior je, co powinien jeść, czego nie powinien jeść i tak naprawdę co, jakie błędy żywieniowe popełniają ludzie po 50, 60, 70, 80. Ja pomyślałam sobie, że to właściwie dobrze o tym rozmawiać, bo idzie wiosna i panowie w pewnym wieku tu i ówdzie się zaokrąglili już i że to tak naprawdę też nadwaga seniorów jest problemem. Czy tak, pani doktor, czy to jest związane z nieprawidłowym odżywianiem się seniorów?
Że to jest, dieta dla seniora to jest problem bardzo złożony. Nie ma czegoś takiego jak dieta dla seniora. Nie ma, naprawdę, proszę państwa, bo to jest bardzo różnorodna grupa.
Ale senior nie może jeść jak 30-latek.
Ale dlaczego nie?
Może.
Jeżeli jest zdrowy, dlaczego nie? Tak? Nie mamy żadnych przeszkód.
Bo mam wolniejszy metabolizm.
Nic nie szkodzi. Ale ten metabolizm nadal ma.
Zużyje to wszystko?
Jeżeli się będzie ruszać, jeżeli będzie zdrowym seniorem, w miarę aktywnym, bez szaleństwa, tak, to on te kalorie spokojnie spali. Oczywiście rzeczą naturalną jest, że w pewnym wieku się zaokrąglamy. To jest przełom andro i menopauzy, bo mówimy tylko o menopauzie, ale też trzeba powiedzieć i o andropauzie, bo ona również dotyczy i grona męskiego. Czyli spadają nam poziomy naszych podstawowych hormonów płciowych i niestety to powoduje rzeczywiście, że ten nasz metabolizm spowalnia zmienia nam się figura. To nawet nie tyle waga może się zmienić, co zmienia nam się jakość rozłożenia tkanki, to jest pierwsza rzecz. Zmniejsza nam się masa mięśniowa, natomiast wzrasta ilość tkanki tłuszczowej. Czyli stajemy się mniej silni, ale okrąglejsi. Natomiast mówiąc o diecie dla seniora, to jest bardzo trudne, jeżeli chcielibyśmy powiedzieć o jednej dobrej diecie dla każdego. Bo takiej diety po prostu nie ma. Po pierwsze, dlatego że grupa seniorów jest grupą bardzo złożoną, bardzo zróżnicowaną. Po pierwsze pod względem wieku, po drugie pod względem ilości chorób, które mamy.
Czyli co innego będzie miał w lodówce 60-latek i będzie co innego jadł?
Ale 60-latek zdrowy tak naprawdę będzie jadł jak 20-latek, jak 30-latek.
I może, i nie ma problemu.
Nie widzę w tym żadnego problemu. Nie mówiłabym o diecie dla zdrowego 60-latka, bo czegoś takiego tak naprawdę nie ma. Natomiast możemy poruszyć problem, nawet zastanawiałabym się, czy o diecie 70-latka już powiedz. Ale trzeba poruszyć problem pacjentów 80+, 90+. Ja chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo tak naprawdę te audycje trwają już jakiś czas, a nigdy o tym nie mówiłam, mianowicie o moim kochanym podziale grupy seniorów. 65-75, młody, stary. 75-85, stary. 85-95, stary, stary. Powyżej 95, długowieczny lub sędziwy.
Oczywiście mówimy stary, odnosząc się do wieku. Pewnych zachowań związanych z organizmem. Tak?
Zachowań biologicznych. Dotyczących biologii, tak? Bo można być metrykalnie starym, ale biologicznie młodym i odwrotnie.
No i mentalnie, o tym też nie zapominamy,
tak,
prawda?
Oczywiście,
no,
oczywiście. No to też z biologią nam się wiąże.
Dokładnie tak. Czyli teraz, ten podział jest ważny.
Ten podział jest ważny, bo w tym podziale też zawiera się, zakładając, że mamy pacjentów zdrowych w każdej tej grupie, zawiera się jednak właśnie zmiana metabolizmu, zmiana zapotrzebowania na witaminy i co najważniejsze, zawiera się fizjologia. Czyli pewne zmiany nieuchronne, które zachodzą w naszym organizmie z wiekiem. U niektórych one będą troszeczkę szybciej, u drugich trochę później, ale to jakby wszystkich nas dotyczy. My być może nie dożyjemy tych wszystkich zmian, jeżeli nie osiągniemy nie osiągniemy jakiegoś wieku. Ale co się dzieje? Po pierwsze, zmniejsza się ilość kubków smakowych na języku. I zaczynamy inaczej odczuwać smak. Problem osób sędziwych i rzeczywiście w tej grupie starych to jest taka, że nic nie smakuje. Że rzeczywiście oni muszą sobie to doprawić. Nie chce im się czasami doprawić. Następny problem to jest problem stomatologiczny.
I to nie dlatego nic nie smakuje, że synowa źle ugotowała,
absolutnie,
prawda?
Nie. Ja
i
tutaj
to nie
w tym
o to
momencie...
chodzi, że ona nie będzie jadła zupy, albo nie będzie... To jest bez smaku, prawda? Czasami
że to jest
zdarza
pewna
się
złośliwość
tak...
osoby starszej.
Właśnie.
Absolutnie
a ja gotowałam
nie.
zawsze tak samo, tak. a mama tutaj nie chce tego
nagle
jeść
nie chce
i coś
tego
mama
je.
Tutaj mm-hmm. wybrzydza teraz. Nam.
Tak. To nie wynika absolutnie ze złośliwości, tylko wynika z fizjologii, że my ten smak odczuwamy inaczej. I większość starszych pacjentów o tym mówi, że nic nie smakuje. I tak rzeczywiście jest, że trzeba faktycznie tym ludziom doprawić tak, jak oni tego chcą lub jak całe życie byli przyzwyczajeni. Dlaczego nagle mamy im ograniczać ilość pewnych przypraw, które lubili? Jeżeli lubili jeść pikantnie, niech jedzą pikantnie. Oczywiście bez przesady, ale nie ograniczajmy wszystkiego tylko dlatego, że ktoś skończył 80 lat. Druga rzecz jest taka, proszę Państwa, to jest problem stomatologiczny. Oczywiście mówimy tutaj o braku w uzębieniu. Mówimy o tym, że pacjenci mają czasami źle dobrane protezy. Wstydzą się iść do stomatologa, bądź nie stać ich na to, żeby iść do stomatologa. W związku z czym tak dobierają żywienie i tak dobierają jedzenie, żeby po prostu spokojnie, czy ono było półpłynne, płynne, czy miękkie, żeby po prostu spokojnie móc je pogryźć. I wtedy już ten smak nie jest ważny, tylko ważna jest jakby konsystencja i zwartość tego jedzenia. Następna rzecz, która znowu się dzieje, i to jest też fizjologia, zmniejsza się ilość kwasu solnego. Zmniejsza się, zwalnia się perystaltyka jelit. Problemem są zaparcia. I część osób ogranicza jedzenie, chcąc uniknąć zaparć. Albo tak dobiera jedzenie, żeby ono było wybitnie bogatobłonnikowe, żeby dostarczać dużą ilość błonnika, bo wszyscy teraz czytamy o tym, że błonnik i rewelacja, jeżeli chodzi o przyspieszenie perystaltyki jelit. I trochę nam się robi błędne koło, bo jeżeli się najemy błonnika, ale tak nie jest. Popijemy tego odpowiednią ilością wody, czy w ogóle płynów, to jest następny problem wieku podeszłego, odwodnienie, to nic ten błonnik nam nie da. On nas po prostu, mówiąc kolokwialnie, przykorkuje i jeszcze bardziej będzie deprymować tych starszych ludzi, bo zaparcie jest naprawdę dużym problemem, o którym trzeba mówić.
Poza tym słyszałam, nie wiem na ile jest to prawdziwe stwierdzenie, że błonnik z kolei w nadmiernych ilościach...
ogranicza wchłanianie leków.
I żelaza też.
Czy w ogóle chyba leków. Mm-hmm. Leków i minerałów, może tak.
Bo błonnik to jest takie słowo wytrych, prawda? Że
tak.
trzeba go dużo i trzeba go w ogóle...
Tak, najlepiej codziennie i
jeszcze suplementować
ilości.
I jeszcze dodatkowo mm-hmm. sobie pozwalać na tego typu rzeczy. A
błonnik
to okazuje się nie do końca.
Jest ważny. To jest wymiatacz rzeczywiście toksyn z jelita. I o tym trzeba powiedzieć. Tylko z tym poradzą sobie ludzie nieco młodsi. Natomiast z dużą ilością błonnika nie poradzi sobie prawdziwy senior. Tutaj 80 plus. Z dużą ilością nie poradzi sobie, dlatego że on nie wypije odpowiedniej ilości płynów. Mhm. To jest duży problem jakby picia u starszych pacjentów. Mówiąc o diecie, no też trzeba o tym wspomnieć, bo nam się wydaje, że my pijemy dużo. Nam młodszym. A już seniorowi wybitnie. Dlaczego? Dlatego, że nie ma pragnienia. Nie odczuwa pragnienia.
To się zmienia?
To się zmienia. My naprawdę z wiekiem odczuwamy gorzej pragnienie.
I cały dzień może na przykład senior o pół jakiejś...
Pół szklaneczki.
O szklaneczce no
tak, ta herbatka do śniadania.
Herbatka do śniadania
herbatka do śniadania, a potem stoi ta jedna szklaneczka tej zimnej herbaty przez cały dzień i tam po łyczku gdzieś ten senior sobie sączy, jeżeli nikt go nie przypilnuje. To jest ogromny problem, odwodnienie. Ja zawsze mówię do moich pacjentów tak, 8 szklanek minimum, ale...
8.
8. Tylko teraz ile ta szklanka ma? Bo wszyscy 250. Jezus, co to za szklanka musiałaby być? Szklanka ma, proszę Państwa, 180 ml, czyli policzymy razy 8, no to liczmy już razy 200 ml. To jest raptem 1600 ml na dobę. W tym zupa, powiedzmy, tak? To ja już bym była przeszczęśliwa, jeżeli każdy senior by tyle wypijał. Bo jak mnie ktoś zapyta, ile ja piję, to ja też odpowiem, że dużo. Ale jak de facto się zastanowię, to wychodzi troszeczkę inaczej. I teraz co? Czarnej herbaty nie wliczamy do nawodnienia. Nie wliczamy kawy do nawodnienia.
Bo odwadnia.
Bo odwadnia. I na tę jedną kawę powinniśmy
a
wypić.
A zielona herbata?
Zielona okej. Okay. Zielona, biała, jak
Kali
najbardziej.
Spadł mi z serca.
Tak, owocowe herbaty też. Ja mówię moim seniorom. Nie kubeczek, tylko dzbanuszek owocowej herbaty. I niech ten dzbanek ma litr. I załóżmy, że od rana do powiedzmy godziny 15 do obiadu my ten litr wypijemy. Jak widzimy, ile nam z tego dzbanuszka znika, to też dla tego seniora i dla rodziny pilnującej, czy dla opiekunów, jest to taki jasna, powiedziałabym, forma dobrze piję. Znika, czyli piję. Jak pijemy na szklanki, to się w pewnym momencie w tych szklankach trochę pogubimy.
A widzę, że to jest duży problem, pani doktor. Ja tutaj myślałam, że ja tutaj jakoś, nie wiem, o urozmaiconym, lekkim, lekkostrawnym jedzeniu dla osób po menopauzie, żeby właśnie nie tyć na wiosnę, żeby się dobrze odżywiać, żeby zabezpieczyć się w te potrzebne związki. A okazuje się, że to jest chyba z tym, co pani mówi, w zetknięciu z tym, co pani mówi, to jest małe miki tak zwane. To jest do przejścia.
Bo to jest
jeszcze
trochę taki problem geriatryczny, że ja też inaczej na tych pacjentów właśnie patrzę. Tak? Dla mnie mówiąc o diecie, ja nie jestem specem od diety. Ja nie powiem państwu, że ktoś, kto ma 70 lat, ma nadciśnienie, ma niewydolność nerek, ma osteoporozę, jest już wiele lat po okresie menopauzy, czyli zagrożenie osteoporozą duże. Ma dnę moczanową, do tego ma na przykład, co jeszcze może mieć? No, cukrzycę oczywiście, chyba już wymieniłam. Czyli mamy 6 ciężkich chorób, z tego uszkodzenie wątroby jeszcze dodajmy. O, czyli 7 ciężkich chorób, z których każda tak naprawdę wymaga innej diety. Czy można się pogubić? Tak. Ja ostatnio dzwoniłam do współpracującej z nami pani dietetyczki, właśnie z taką pacjentką, która do tego wszystkiego jeszcze miała stwierdzoną amyloidozę. I czyli? Amyloidoza to jest nieprawidłowe odkładanie się białka w różnych narządach. Ciężka choroba. I ja się w tym wszystkim pogubiłam. Zupełnie mówię uczciwie, bo ja nie potrafiłam pacjentce odpowiedzieć na pytanie, jak ona ma się żywić, czego ma nie jeść. Ma ograniczać białko? Tak. Ale z drugiej strony właśnie mamy to ale. No bo jak ograniczy białko, to zaraz być może nam się połamie, albo nie będzie budować masy mięśniowej, która i tak jest osłabiona u osoby starszej. Czyli za chwileczkę mamy ryzyko upadku. Bo słaba masa mięśniowa plus słaba masa kostna daje nam razem ryzyko upadku i złamania i powikłań.
No i to jest to często takie określenie typu słabo mi, nie mam siły, tak, nie chcę mi
dokładnie
się
tak
iść, nie wiem, jestem słaba, bo jestem stara i tak dalej. A to właśnie z czegoś się bierze. Bo
a to,
nie
jest
tak
jeszcze co innego. A to jest, to może być jeszcze taki zespół frailty, czyli zespół kruchości. W to w ogóle dzisiaj nie wchodzimy.
Nie wchodzimy w to.
Ale jest hasło, jest hasło. Natomiast ja się pogubiłam, dzwonię do współpracującej w pracy dietetyczki i ona też się pogubiła. To mnie trochę podbudowało. Natomiast chcę uzmysłowić problem, jakim jest dieta dobrze dobrana dla seniora. Na jednym z naszych szkoleń geriatrycznych, i tutaj chcę podać nazwisko, pan Dariusz Włodarek, to jest człowiek, który zajmuje się dietą od wielu lat, miał fantastyczny wykład dla geriatrów na temat diety geriatrycznej i powiedział 3 słowa. Jaka powinna być dobra dieta dla seniora? Smaczna, zawierająca odpowiednią ilość minerałów i witamin i długotrwała. Jeżeli dieta nie będzie smaczna, nie będzie nam odpowiadać, to my tej diety nie będziemy przestrzegać. I możemy sobie tutaj mówić naprawdę o tym, że kobiety po menopauzie powinny jeść rośliny strączkowe ze względu na fitoestrogeny, powinny zwiększyć ilość zjadanych jajek, nie boimy się jajek. Ja już chcę powiedzieć, że się tutaj zmieniło wszystko i nie boimy się jajek. Powinny jeść więcej ryb. Co z tego, że my to powiemy? Bo jeżeli komuś to nie smakuje, to największe guru diety nie przemówi do nas. To musi nam smakować.
No bo tak, fasolka szparagowa no i śledzik bez smaku, no nie przełkniemy,
nie dla każdego,
prawda?
I nie,
no
nie na cały każdego czas, prawda?
Nie cały czas.
Tak. Druga ważna rzecz, proszę państwa, to jest to, że senior też chce jeść ładnie. On chce jeść estetycznie. On też chce mieć jedzenie ładnie podane. Nie miksowane. To jest moja bolączka. Bo
już
jak
myślałam,
tam,
no, że pani nie powie tego słowa.
Nie, no bo jak, no muszę to powiedzieć, bo to jest mój problem gabinetowy, że często próbuję wytłumaczyć rodzinie, że proszę sobie zmieszać buraczki z ziemniaczkami, z kawałkiem kurczaka i zjeść taki miks. No nie da się. No to musi być naprawdę podane estetycznie i ładnie. Pokrójmy to delikatnie. Może, nie wiem, no nie podawajmy jakiegoś mięsa, które jest trudne do pogryzienia. Ale na przykład taki uduszony klopsik z mięska mielonego, drobiowego. Dlaczego nie? Niech temu seniorowi to smakuje. Niech on ma też radość z celebrowania posiłku. Ja mam większy problem z pacjentami senioralnymi, z niedożywieniem niż z nadwagą. Nadwaga jest tak naprawdę do tego 70-75 roku życia. Potem zaczyna się problem niedożywienia. I z tym się borykamy.
To dlaczego seniorzy jedzą, nie wiem, mało owoców, mało mięsa? Z czego to wynika, pani zdaniem?
No to jest też problem, to jest problem złożony.
No bo to niedożywienie bierze się z braku pewnych składników. Te, o których powiedziałam, to mogą być przyczyną. Bo białko już tak nie do końca, to zwierzęce. Czy
właśnie wbrew pozorom, jak to jest? Nie, bo seniorzy najwięcej jednak jedzą białka, tłuszczy zwierzęcych. Tłuszcze zwierzęce, to jest problem.
Co też
seniora
jakby nie hamuje tego niedożywienia, tak?
Dokładnie,
jakby
nie ma, bo to nie przekłada nam się na masę mięśniową i na siłę mięśniową. To się nam odłoży zupełnie w inny sposób.
W inny sposób.
Tak. Natomiast rzeczywiście, ograniczają warzywa surowe i owoce surowe, bo czasami nie mogą ich po prostu pogryźć.
Bo część pewnie z tych rzeczy wywołuje u nich dolegliwości i wiedzą, że
na przykład daje wzdęcia.
Na przykład. Na przykład daje odmawiają.
Seniorzy też ograniczają soki owocowe. I wie pani co, to wynika niestety, tutaj głównie ten sok grejpfrutowy, taki, który taki jest niechlubny, dlatego że rzeczywiście o tym się mówi, że nie wolno nim popijać leku, bo to jest sok, który faktycznie zmienia nam wchłanialność leków, ich dystrybucję w organizmie i to jest ważne. Ale do popijania leku. Natomiast w międzyczasie my sobie tego grejpfruta czy tego cytrusa możemy zjeść i do tego nie ma przeciwwskazań. Mhm. Seniorzy ograniczają mleko i to akurat dobrze, bo to akurat dobrze, bo rzeczywiście ta nietolerancja laktozy z wiekiem się zwiększa i to rzeczywiście widać, bo to daje dużo dolegliwości. Ale ja naprawdę chcę tutaj powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że często i w zasadzie najczęściej w gabinecie ograniczenie jedzenia wynika z uporczywych zaparć. I te zaparcia stanowią ogromny problem w geriatrii, bo one powodują czasami, że pacjent nie chce wychodzić z domu, bo ma zaparcie, bo być może akurat uda się wypróżnić. Więc oni mają rzeczywiście, ta regularność wypróżnień jest dla seniora ogromnie ważna.
Zastanawiam się też, czy to nie wynika z tego, że na przykład taka osoba starsza idzie do sklepu, mieszka sama, rzadko robi zakupy. Jeśli już robi te zakupy, to wybiera produkty o przedłużonym terminie ważności na przykład. Woli zjeść konserwę niż zjeść na przykład świeże owoce, niż kupić sobie banany, niż kupić sobie jabłka, niż kupić rzeczy, które jej się po prostu szybciej zepsują. I myśli, kalkuluje często błędnie. Przynosi do domu, wkłada do lodówki zupełnie rzeczy, nie te, które mogą dać jej zdrowie, które mogą jej ją uchronić przed tym, o czym pani doktor mówiła, prawda?
To
czyli
prawda,
jakby
bo jeszcze
od razu
senior...
się formatują, od razu zakładają, po co idą, co przyniosą
i na ile.
I na ile. I na ile im to starczy, prawda?
To jest jedna rzecz. Wtedy, kiedy senior jest sam w stanie wyjść i zrobić sobie zakupy sam, tak? A jeżeli mamy na przykład seniora niewychodzącego z domu i dowożącą zakupy rodzinę, to rodzina też zabezpiecza go na kilka dni. No bo to wynika po prostu z braku czasu, jakby no niestety z takiego trybu życia, jaki w tej chwili prowadzimy. Ja to absolutnie usprawiedliwiam, bo pewnie też bym tak robiła. Ale pamiętajmy o tym, że ta osoba starsza nie zawsze potem sprawdzi świeżość tego produktu. Wyciąga z lodówki, odgrzewa, zjada. Czy smakowało wczoraj inaczej, czy dzisiaj inaczej, to może tego nie wyczuć. Tak? To jest ten problem. I potem się robi problem jakichś zatruć pokarmowych. Ale co jest jeszcze ważne, o czym też pacjenci mi mówią w gabinecie, to jest celebrowanie posiłków. Czyli nie lubimy jeść w samotności.
Zanim do tego wrócimy, powiedzmy jeszcze, tak naprawdę też jest częstotliwość ważna. Nie jemy rano i nie jemy po 17, ewentualnie jakiś budyń na kolację, tylko jemy 4-5 razy dziennie. Tak. Oczywiście nie wiem, czy...
4. 4 to już będę bardzo zadowolona. 4 posiłki byłoby super.
Czy seniorzy tak zrobią ewentualnie, czy tak robią, ale to też jest pewien problem, prawda? Jakby taka nieregularność tych posiłków. Kiedy zechcę, kiedy wstanę, kiedy ewentualnie mi się zachce, a tutaj zapomnę, a tutaj nie zjem, a to zjem więcej na obiad. To też nie jest dobre, prawda?
To jest duży problem u pacjentów, którzy mają cukrzycę, bo jednak tamta regularność spożywanych posiłków z taką, z dobrze rozłożoną kalorycznością jest naprawdę ważna. Zwłaszcza u pacjentów, którzy przyjmują insulinę. No bo tutaj rzeczywiście trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie doszło do niedocukrzenia. Natomiast czy senior, zależy o której wstaje. Bo jeżeli są pacjenci, którzy są skowronkami, wstają o 5 rano, o 5 jedzą śniadanie, to oni drugie śniadanie mają około godziny 8, czyli tak naprawdę obiad już około godziny 12, czyli kolacja jest o godzinie 16. To jest wszystko przesunięcia czasowe. Drugi problem, oczywiście odwrotny, kiedy ktoś nie je rano śniadania i tak naprawdę pierwszy posiłek jest o godzinie 12. W międzyczasie przyjmuje leki. Więc no, nie chcielibyśmy, żeby te leki były z kolei bez żadnego posiłku podane, no bo to no niekoniecznie jest dobre, zdrowe i jakby zalecane. Ale jedno i drugie jest niedobre, prawda? Chociaż ja tak jak mówię, jest strasznie ciężko przymusić kogoś, kto ma 80 lat, ma swoje przyzwyczajenia, jest dorosły, nieubezwłasnowolniony do tego, żeby nagle jadł tak, jak my mu każemy.
I wpada syn, córka, przynoszą coś, mówią, a to teraz mamusia zjemy, tutaj zjemy, bo ja nie wyjdę, jak ta pomidorówka nie zniknie, prawda?
To mi się od razu przypomina pani w przedszkolu, która mnie zmuszała do zupy szczawiowej. Trauma do dzisiaj.
Na przykład.
Ja bym nie chciała, żeby taką traumę miał senior.
to poczucie godności, o którym często zapominamy też przy stole, prawda?
Tak.
Dlaczego mamusia tego nie je? To nie smakuje? Nam to smakuje, a mama tego nie chce. Na przykład takie rzeczy.
Mamusia musi to zjeść.
Na przykład.
Nic nie musi. Mamusia nic nie musi, naprawdę.
I teraz chciałabym, żeby pani doktor poruszyła ten ważny temat, bo ta izolacja i ten rodzaj samotności, jeśli chodzi o ludzi starszych, przekłada się też na te nasze zachowania właśnie żywieniowe, prawda? Zrobię, a może nie zrobię, zjem, może nie zjem, ta izolacja może...
Najczęściej nie zrobię.
Nie zrobię właśnie. I to też jest to niedożywienie, o którym pani powiedziała. Z tego to wynika. Osoby starsze często mieszkają same po prostu.
Dokładnie. Często mieszkają same i im się nie chce po prostu jeść przy stole w samotności.
Albo długo coś przyrządzić, bo znaczy zrobić coś dobrego, no to musimy trochę popracować nad tym, prawda?
Osoba
starsza nie zrobi tego szybko, jest już słabsza, nie kojarzy, nie wie, jak te składniki komponować, musi najpierw pójść to kupić, musi to przynieść.
Przypomnieć sobie przepis.
Ale oczywiście, że tak. Mm-hmm. I to jest pewien też problem.
Poza tym, no jeszcze jednym problemem jest to, że pacjenci starsi są po prostu czasami zmęczeni i trzeba też im to wybaczyć, że im się czegoś nie chce robić. Więc idą na łatwiznę. Zdrowy rozsądek im mówi, że muszą coś zjeść, więc biorą jakąś tam tą kanapeczkę rano z tym twarożkiem, czasami jakiś tam dżemik do tego sobie dołożą, czasami miodzik, fajnie, dobrze, niech ten miód będzie. Ale jest monotonia w tych posiłkach, prawda? Jak ja pytam seniorów, dobrze, przykładowe śniadanie, ono jest zawsze takie samo. To jest albo zupa mleczna, albo właśnie ta kanapeczka z twarożkiem, albo wędliny generalnie pacjentom starszym nie smakują. I rzeczywiście jest pewien taki mięsowstręt, że generalnie potrawy mięsne...
Może pamiętają, jak kiedyś smakowały wędliny.
Może tak. Może sami powinni zacząć piec.
Ale
coś w tym jest.
Tych wędlin można by dołożyć jakiś, nie wiem, dobry sosik na przykład, troszeczkę jakieś tam kilka łyżeczek dobrego jogurtu, jakieś rzodkiewki, jakieś pomieszać to, próbować
ależ
to.
Oczywiście.
Próbować, bo to nie musi być chlebek z kiełbaską albo z szyneczką, prawda, która nie smakuje.
Ależ oczywiście, że
ale można pokombinować jakieś właśnie...
Ale na przykład kapitalne śniadanie dla seniora to jest omlet albo jajecznica.
Kolorowy na przykład.
Kolorowy,
z różnymi
ciepły, fajnymi
rzeczami, wcale nie w dużych ilościach.
I
tylko...
co ważne, zdrowy, dlatego że białko kurze jest najlepiej wchłanialną przez człowieka albuminą, co jest bardzo istotne, ponieważ gro seniorów jest odbiałczona i ma niedobory białka. I potem się zaczyna właśnie zanik masy mięśniowej i osłabienie. Więc musimy o tym pamiętać. Ja się nie upieram, że starszy człowiek ma zjadać 3 czy 4 razy w tygodniu tłustą, wędzoną rybę, bo ona zawiera kwasy omega-3. Dlatego, że trawienie tej ryby będzie dla niego zbyt trudne. Więc nie zmuszajmy go do tego. Ale przemycić odrobinę, na przykład wędzonej makreli w jakiejś fajnej paście, no to dlaczego nie? Bo to zmienia też nam jakość jedzenia. Trzeba kombinować, prawda?
Posiłki apetyczne, podane smacznie, kolorowe, pobudzające generalnie łaknienie. No i najlepiej byłoby, oczywiście to jest pewien rodzaj takiej Arkadii, która wielu osobom no niestety nie będzie dana, bo ludzie mieszkają sami i to towarzystwo i ta miła atmosfera podczas jedzenia z kimś, no świetnie się je, jak można z kimś porozmawiać.
No prawda jest taka.
Jak można się powygłupiać, prawda? Jak można na kogoś popatrzeć zwyczajnie.
Poza tym, no stół był zawsze czymś, co łączy rodzinę.
Dokładnie.
Czymś, co zespala. Ja się muszę przyznać absolutnie, że my z mężem celebrujemy nasze śniadania sobotnio-niedzielne, bo tylko wtedy możemy te śniadania razem zjeść.
I one trwają potem do obiadu czasami, prawda? Jest coś takiego.
Jak wyjedziemy gdzieś z przyjaciółmi, to też. No to jest celebra posiłku. Bo posiłek już dawno minął.
I osoby
ale te
starsze...
rozmowy i wszyscy, niezależnie od wieku, czegoś takiego potrzebujemy. A być może osoby starsze, samotne potrzebują tego bardziej. Potrzebują tego bardziej. Natomiast wybaczmy naszym matkom, ojcom, babciom, dziadkom, jeżeli czasami im coś nie smakuje. Naprawdę chcę podkreślić to, że nie robią tego złośliwie, tylko naprawdę może im to nie smakować. Ja mam świadomość, że zapowiadając dzisiejszą audycję, że będziemy mówić o diecie, ludzie pewnie spodziewali się czegoś innego.
Pierwsze śniadanie, drugie śniadanie,
tak,
obiad,
pierwsze śniadanie,
wieczorek,
to,
kolacja,
tak,
wewczyk,
tak,
prawda?
Tak, dokładnie. Dokładnie.
No, tego
że damy pewne schematy żywienia. Nie ma schematu żywienia u seniora. To musi być naprawdę dobrane indywidualnie, ale też, co chcę podkreślić, do smaku tego danego seniora. Żeby mu to smakowało i żeby mógł jeść to, co lubi.
Jak przekonać mamę? Tutaj nasz słuchacz pisze. 85 lat mama ma do zrezygnowania z gotowych potraw, na przykład hamburgery zamiast świeżo przygotowanych. No to gratulacje.
No
mama.
To gratulacje, jeżeli mama, no to jestem zaskoczona.
Wybiera się na hamburgera.
Znaczy jak przekonać mamę? No to myślę, że tutaj będzie trudne. Zamiast tego hamburgera próbować przemycić coś innego, żeby mama zjadła raz, drugi coś, co będzie może powiedzmy też z jakimś kotletem, tak? Żeby to przypominało i z bułką, ale żeby to nie było takim niedobrym. dobrym jedzeniem, albo a wybitnie niesenioralnym.
Albo raz z mamą razem w kuchni zrobić tego hamburgera domowego. Razem, domowego takiego domowego. Hamburgera, pokazać jej, jak smakuje, jak to się różni. Może to jest sposób. Temat pewnie, jak zwykle, możemy kontynuować. I rozkładam ręce, bo musimy.
To jeszcze może od pana Jacka, bo tak dowcipem się zaczęło,
proszę.
To teraz pan Jacek zakończy. 70-letnia pani, wychodząc od lekarza, jest zachwycona. Jakie postępy zrobiła medycyna? 50 lat temu musiałam się rozebrać do badania, a teraz starczy, jak pokaże język.
Panie Jacku?
No cóż, jako lekarz powinnam się wytłumaczyć z tego.
Zaczniemy kolejną audycję też od jakiegoś dowcipu. Kłaniamy się bardzo pani doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska.
Dziękuję pięknie.
Geriatra, internista, była naszym gościem. Kłaniam się.